Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Wiele dobrego działo się w ten ostatni weekend przed przerwą na mecze reprezentacji. Ciekawe spotkania miały miejsce w Bundeslidze na Wyspach, a także w Hiszpanii. Jednak tym razem tematem będzie hit lokalny, czyli starcie Legii z Lechem, które uważam, że było po prostu inne niż poprzednie takie starcia. Pomimo tego, że przecież zwycięstwo w ostatnich minutach po golu młodzieżowca to w zasadzie kalka z poprzedniego meczu tych drużyn w Warszawie. Jednak z taktycznego punktu widzenia aspektów wartych poruszenia jest sporo i też na tyle, by jeszcze o niedzielnym hicie porozmawiać. Pierwszym punktem do dyskusji niech będzie sama intensywność spotkania. Tu również zauważalne były przecież bardzo różne opinie. Michał Trela w swojej analizie na portalu Nuance pisał o tempie spacerowym. Ja z trybun miałem jednak zupełnie inne wrażenie. Zdecydowałem, że sprawdzę, jak to wygląda w liczbach, bo byłem przecież przekonany, że to spotkanie jest płynne. Może nie ma prób bezkompromisowego pressingu z jednej i drugiej strony, ale jednocześnie zespoły skupiły się po prostu na grze w piłkę wedle własnego pomysłu. Nie było też takich kompromisów jak w poprzednich starciach Legii z Lechem w tym roku. W maju w Poznaniu goście nastawili się bardzo defensywnie, a na początku lipca po dwóch golach kolejorza w pierwszej połowie gospodarze zwolnili tempo po przerwie i przy lepszej skuteczności Legii mogło skończyć się remisem. Można było jednak odnieść wrażenie, że tamte mecze były stosunkowo chaotyczne. Dużo przerw w grze, za każdym razem około 35 fauli, ponad 170 pojedynków, czyli więcej niż obecnie wynosi ligowa średnia. Tymczasem niedzielne spotkanie było naprawdę inne. W pierwszym kwadransie było niemal 11 minut efektywnej gry. Do pierwszego faulu doszło w 23 minucie. W całym spotkaniu przewinień było ledwie 17, najmniej w dotychczasowym sezonie Ekstraklasy. Legia z Lechem wymieniły ponad 1000 podań, czyli zdecydowanie więcej niż w poprzednich dwóch meczach. Największa różnica jest w zagraniach wykonywanych do przodu. W niedzielę w sumie było ich 680, czyli więcej niż w tamtych dwóch razem wziętych. Trudno o lepsze pokazanie nastawienia drużyn. Każda z nich chciała grać do przodu, wykorzystywać swoje atuty. Ale samo nastawienie oczywiście nie wystarczy, jeśli nie ma jakości i przestrzeni. Wróciłbym jednak do tego, czym jest intensywność, a o przestrzeni porozmawiamy później. Intensywność liczona podaniami jednoznacznie wskazuje, że była wyższa niż we wcześniejszych spotkaniach, że gra była bardziej płynna, bo pozbawiona fauli, bo z najniższą liczbą pojedynków w powietrzu, bo ogółem starć było o 40 mniej, ale można też sprawdzić i porównać wyniki biegowe. Legia i Lech i tak w tym sezonie należą do zespołów wykonujących średnio największą liczbę sprintów, około 110 na zespół, ale w tym meczu wykonały ich w sumie 260, to więcej o odpowiednio 70 i 90 w porównaniu do maja i lipca. Dystans pokonany w sprincie o niemal kilometr przebija wynik z maja, a o prawie 2 z lipca. Biegali i szybciej i więcej, do tego częściej podawali, również w kierunku bramki przeciwnika. Niech to więc zamknie kwestię intensywności niedzielnego spotkania i na bazie tych danych każdy będzie mógł wyrobić sobie własną opinię. Według mnie było po prostu więcej piłki w piłce. Tym bardziej warto skupić się na futbolu. Na przykład na tym, co powiedział po meczu Czesław Michniewicz, który podkreślił, że pierwszy kwadrans był odzwierciedleniem jego pomysłu na Legię. Co więc się zdarzyło? No przede wszystkim obrońcy odważnie wprowadzali piłkę. Zarówno Igor Lewczuk, jak i Artur Jędrzejczyk zaliczyli rajdy na połowę Lecha. Bardziej agresywnie doskakiwali do przeciwników, nie pozwalając im rozgrywać od własnej bramki, czego efektem choćby pierwsza dobra sytuacja po prostopadłym podaniu Bartosza Kapustki do Macieja Rosołka. Ale to w czwartej minucie zobaczyliśmy, jak dobrze Legia jest przygotowana do wyeksponowania największych problemów Lecha. Paradoks drużyny Dariusza Żurawia polega na tym, że te problemy są w strefie, gdzie jest też najwięcej talentu. Jednak trio Jakub Moder, Pedro Tiba, Dani Ramirez po prostu nie daje wystarczającego zabezpieczenia linii defensywy. Pierwszy celny strzał Legii to dośrodkowanie na głowę Waleriana Gwili, który uderzył piłkę prosto w ręce Filipa Bednarka. Jeśli zatrzymamy stop klatkę, to widzimy, jak zauważają to inni stoperzy. Jan Sykora, Mikael Isak, pokazując na nieobstawionego rywala i dopiero wtedy wymuszając, że Pedro Tiba odwraca się i trochę orientuję na Gwilię. W pierwszej połowie takich niewykorzystanych przez Legię sytuacji było więcej, czy to do strzału, czy to do wykonania podania. A w drugiej połowie, jeśli raz jeszcze prześledzicie akcję na wyrównującego gola, to znów zobaczycie, że Tima i Moder schodzą w boczną strefę, ale wcale nie są tak aktywni, by powstrzymać dośrodkowanie Pawła Pszołka. A bezpośrednio przed bramką Lecha to legioniści stworzyli sobie przewagę 4-3, co zdecydowanie ułatwiło Kacprowi Skibickiemu dojście do strzału. Zresztą patrząc na mapę strzałów Legii w meczu z Lechem widzimy, że aż 12 z nich zostało oddanych z pola karnego. W tym 7 można zaliczyć jako próby oddane z tej strefy bezpośrednio przed bramką. Co ciekawe, Lecha ten odsłonięty środek kosztuje znacznie więcej na krajowym podwórku, gdzie rywale w przeciwieństwie do europejskich pucharów znacznie bardziej nastawiają się ze swoim planem i stylem gry pod to, co robi drugi zespół. Słowem, grają pragmatycznie. W ekstraklasie na więcej pozwalają sobie też Tiba z Ramirezem, którym nie można zarzucić aktywności w wysokim pressingu, ale już pod własną bramką, zwłaszcza w akcjach po przechwytach lub odbiorach, bardzo ich brakuje. Zwróćmy uwagę, że w niedzielę na Łazienkowskiej trio Kapustka, Martins i Gwila zebrało w sumie 13 piłek na połowie rywali, czyli więcej niż połowę dorobku drużyny. Trio z Lecha miało ich ledwie 6, choć akurat ogółem Kolejosz nie brylował w tym elemencie, notując swój najgorszy wynik w tym sezonie. Nie tylko pod względem liczby zebranych drugich piłek, ale przede wszystkim tych na połowie przeciwnika. Było ich ledwie 9, poprzedni najniższy wynik Kolejorza wynosił 21. Mogło to wynikać i z większej agresywności rywali, i z tego, że więcej było gry w piłkę, ale też z tego, że Lech poszedł na kompromis. Nie chciał tak odważnie presować, bo był świadom tego, że z takim przeciwnikiem jak Legia może to jeszcze więcej kosztować. To tłumaczyłoby postawę Lecha również w drugiej połowie, gdy w pierwszym kwadransie zaprezentowali się słabiej. To w tym okresie Legia zanotowała aż 11 zebranych drugich piłek na połowie gości, gdy rywale nie mieli ani jednego takiego zdarzenia. Jednak błędem byłoby wyłącznie narzekanie na Lecha, nawet jeśli także w ostatniej akcji meczu sam na siebie tę krytykę sprowadził. Zresztą, jeśli przypomnicie sobie ten atak, to dostrzeżecie w nim, że kluczowy jest w tej fazie wstępnej, jeszcze bliżej środka boiska niż bramki, brak agresywności Pedro Tiby. Najpierw daje miejsce Martinszowi na przyjęcie piłki, później pozwala mu się odwrócić i zagrać na wolne pole do Filipa Mladenowicza, który po chwili zalicza asystę. Ten sam Tiba jest oczywiście motorem napędowym Lecha i oglądanie go przy piłce to ogromna przyjemność. Jeszcze w pierwszym kwadransie miał rewelacyjne zagranie do Jakuba Kamińskiego, a później do Tymoteusza Puchacza, a w 20 minucie świetnym ruchem na wolne pole otworzył Lechowi szansę na kontrę. Z kolei jego porozumienie z Danim Ramirezem to najważniejsze i najmocniejsze ogniwo zespołu w ofensywie. Ale trzech środkowych pomocników Kolejorza w tym meczu aż 28 razy straciło piłkę. Dwa razy częściej niż Gwilia, Kapuska i Martinsz razem wzięci. Nie można też zapominać, że gol dla Lecha wziął się również z pressingu. Nieaktywnego, niewysokiego, ale takiego, który mimo wszystko doprowadził do błędu w przyjęciu Mladenowicza, przechwytu i akcji Ramireza. Co ciekawe, Lech zanotował aż 38 prób odbiorów i to najlepszy wynik drużyny w sezonie, ale nie można mówić o tym, by był to efekt wysokiego pressingu. Prawie 1/3 z nich to odbiory pod własną bramką. Tylko 4 udane interwencje zanotowali na połowie rywali. W tej strefie pomiędzy atakiem i do środka pola skuteczni byli tylko w 4 z 14 przypadków. Słowem, gdzieś pomiędzy tym kompromisem a chęcią odbioru piłki jak najczęściej i jak najbardziej aktywnie, nie potrafili złapać właściwego dystansu do przeciwnika, nie potrafili doskakiwać w dobrym czasie, dobrym tempie i z odpowiednią skutecznością. Lecha to więc kosztowało, ale i Legia miała ogromne problemy z zatrzymaniem Daniego Ramireza, który ze swoją swobodą, kreatywnością i umiejętnościami wykorzystywał każdy moment na stworzenie przewagi lub zagrożenia. On oddał najwięcej strzałów w meczu, miał najwięcej kluczowych podań, zagrań w pole karne Legii oraz w strefę ataku. Ale w defensywie miał tylko 4 pojedynki, wygrał zaledwie 1. Podobny wynik zanotował Filip Marchwiński, który Hiszpana zmienił w samej końcówce. Niech to będzie doskonały przykład na to, co mówiłem o kompromisie Lecha. Skupiając się na pomocnikach, nie sposób nie wspomnieć o Bartoszu Kapustce. To nie tylko interesujący przypadek przez wzgląd na przebieg kariery, ale też to, jak był i jest postrzegany na boisku. Do świadomości przeciętnego kibica wbił się występami na Euro 2016, przecież wówczas w roli skrzydłowego, choć sam najlepiej czuje się w środku pola. Zresztą trochę taką samą drogę przebył w Legii. Jeszcze u Aleksandara Vukovicia tylko raz w debiucie jako zmiennik wszedł na pozycję numer 10. Później był już wyłącznie skrzydłowym. Oczywiście dla Czesława Michniewicza to ani dziesiątka, ani skrzydłowy. To pomocnik w typie box-to-box, któremu robi się największą krzywdę, ograniczając jego aktywność lub możliwości do konkretnej strefy. W Legii wrócił więc do roli, którą odgrywał jeszcze w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Europy. U tego samego trenera również w 1-4-3-3, jak choćby w barażowym dwumeczu z Portugalią. O tej rosnącej pewności siebie i aktywności Kapucki świadczy choćby to, że w Legii tylko Wszołek stworzył więcej sytuacji od niego, nikt nie zaliczył więcej pojedynków, nie miał ani tylu odbiorów, ani driblingów. 2 z 5 najczęstszych współprac w Legii to te Kapustki z zawodnikami obsadzonymi na prawej stronie, czyli Juranowiczem i Wszołkiem. Można więc powiedzieć, że to skrzydłowi i boczni obrońcy rozstrzygnęli o zwycięstwie Legii swoimi bramkami i asystami, ale tak naprawdę wszystko to brało się ze środka pola. Przed spotkaniem najwięcej mówiono właśnie o tym, ile w tej strefie jest jakości po stronie Lecha, a jednak Legia, pomimo absencji na przykład Bartosza Slisza, a także nieskuteczności Gwili, pokazała swoje atuty. Było to zaplanowane ze spojrzeniem nie tylko na to, jak rywali w tej strefie zneutralizować, ale wykorzystać wady, zwłaszcza tych najlepszych piłkarzy. Wciąż jednak zastanawia mnie to, dlaczego Lech nie zagrał na 100% przywiązany do tego, co choćby zadecydowało o zwycięstwie ze Standardem. Czy to efekt tego, że chciał swoją tożsamość nieco zmienić pod ligowe rozgrywki krajowych rywali, o których wie, że pod jego własne mocne i słabe strony się nastawiają? Samemu może chciał być groźniejszym z kontry niż poprzez ataki pozycyjne, których miał zresztą najmniej w tym sezonie Ekstraklasy. Dlaczego więc zabrakło przekonania w jego grze po wyjściu na prowadzenie i zamiast napędzania kolejnych akcji obejrzeliśmy kolejorza, który w ostatnim kwadransie pierwszej połowy ma ledwie 35% posiadanie piłki? Może także dlatego ta porażka jest z perspektywy poznaniaków tak rozczarowująca, bo przecież jakość Lecha wyraźnie przebijała się nawet na tle dobrze zorganizowanej i realizującej swój plan Legii, choć bez takiego przekonania, które w kluczowych momentach musiałoby podkreślić tę przewagę. Ten mecz też dobrze podkreślił rozwój taktyczny Legii, zespołu, który nadal cierpi przez nieobecności, z niepewnymi punktami w wyniku kompromisu, na jaki musi iść trener Michniewicz, stawiając na piłkarzy pod formą, jak na przykład Joela Valencię. Jednak to drużyna, której styl wciąż się kreuje. Coraz lepiej wychodzi Legii otwarcie gry od autu bramkowego. Coraz więcej jest mocnych współprac na bokach. Również jej pressing funkcjonuje coraz lepiej. Nawet jeśli nie przez pełnych 90 minut jest tak wysoki i aktywny, jak w pierwszym kwadransie z Lechem. Skoro jednak wystarczyło to do wygrania z kolejorzem, to i reszta Ligi może mieć w starciach z rozpędzającą się, rozwijającą się Legią coraz większe problemy.